Rozdział 9. Wielka rozprawa na zgromadzeniu powszechnym Hujenemów i co na nim zostaje uchwalone. Uczoność Hujenemów, ich sposób budowania, pogrzeby, ułomność ich języka. Podczas mojego mieszkania w kraju Hujenemów na prawie 3 miesiące przed moim stamtąd odjazdem było powszechne całego narodu zgromadzenie, czyli niejaki gatunek parlamentu, na który pan mój był z kantonu swego jakby deputowanym. Na tym zgromadzeniu wszczęła się na nowo rozprawa, niezliczone już razy powtarzana i będąca jedyną kwestią dwojącą umysły Hujenemów. Pan mój za powrotem swoim opowiedział mi, co się na zgromadzeniu wydarzyło. Szło o zdecydowanie, czy potrzeba wygubić rodzaj jachusów. Jeden z członków twierdził, że trzeba i opierał zdanie swoje na dowodach bardzo gruntownych i mocnych. Utrzymywał, że jachu jest stworzeniem najbrudniejszym, najhałaśliwszym i najbrzydszym, jakie tylko natura mogła wydać, złośliwym i krnąbrnym. Że wysysał kradkiem mleko z wymion krów należących do Hujenemów, zabija i pożera ich koty. Rozdeptuje owies i trawę, jeśli się go najściślej nie pilnuje i dopuszcza się niezliczonych innych rozwiązłości. Przypomniał dawne podanie, podług którego jachusy nie były od czasów dawnych, ale dopiero w pewnym wieku ukazało się ich dwoje na jednej górze. Nie jest pewne, czy uformowały się z gliny klejowatej przez siłę słonecznych promieni, czy się wylęgły w jakim błocie, czy powstały z nieczystej piany morskiej. Z tych dwóch jachusów narodziło się wiele innych i tak się ich gniazdo rozmnożyło w krótkim czasie, że poczęło zagrażać całej nacji. Dla uwolnienia kraju od tej plagi uchwalili niegdyś Hujenemowie powszechne na nich polowanie. Złapawszy całe stado, starych wytracili, a z młodych każdy Hujenem wziął sobie podwoje do swej stajni i oswoiwszy je, o ile tylko można oswoić zwierzę tak złośliwe, używał do wożenia i dźwigania ciężarów. Dodał, że podanie to zdaje mu się prawdziwe, gdyż jachusy nie mogą być ilniamszy, pierwotni mieszkańcy kraju, bo w tym razie nie mogłyby być tak znienawidzone przez Hujenemów i wszystkie inne stworzenia, a ta gwałtowna nienawiść, dostatecznie usprawiedliwiona przez ich złe przymioty, już by dawno doprowadziła do wygubienia jachusów, gdyby tu pierwej mieszkały. Mieszkańcy tego kraju bardzo nieroztropną myśl do głowy przypuścili, kiedy przedsięwzięli używać do pracy jachusów, a zaniedbali osły, bydlęta ładne, spokojne, nieśmierdzące, zdatne do pracy, łatwe do wyżywienia, choć ustępujące jachusom zręczności ciała. Nie mają one innej przywary prócz nieco nieprzyjemnego głosu, który wszelako milszy jest niżeli straszliwe wycie jachusów. Gdy także wielu innych senatorów powiedziało różnie, a bardzo wymownie w tej samej materii, pan mój podał arcyrozsądny sposób, którego myśl ja mu poddałem w rozmowach moich. Z początku potwierdził podanie pospólstwa i umocnił, co zacny członek o historii tej mądrze przed nim powiedział. Ale przydał, że zdaniem jego dwoje jachusów, o których uczyło podanie, przybyło z jakiegoś kraju zamorskiego, wyszło na ląd, a widząc się opuszczonymi przez swoich towarzyszy, schroniło się między góry i lasy. Potem natura ich się odmieniła, stały się dzikimi, srogimi i wcale odmiennymi od tych, co mieszkają w krajach odległych. Dla mocniejszego wsparcia swego zdania rzekł, iż miał u siebie od niejakiego czasu jednego osobliwszego jachusa. Miał mnie na myśli, o którym członkowie zgromadzenia zapewne słyszeli, a niektórzy go widzieli własnymi oczami. Opowiedział na ten czas, jak mnie znalazł i jak ciało moje było okryte sztucznymi włosami i skórą różnych zwierząt, żem miał mój język właściwy i żem się ich języka doskonale wyuczył, że opowiadałem mu, jakem się dostał do ich kraju, że mnie widział obnażonego i uważał, że ze wszystkim byłem prawdziwym jachusem, tylko że skórę mam bielszą, mniej włosów i zbyt krótkie pazury. Ten cudzoziemski jachu, przydał, chciał we mnie wmówić, że w jego kraju i w wielu innych, w których się znajdował, jachusy są zwierzętami panującymi, a Hujenemowie żyją w nędzy i niewoli. Ma on wprawdzie wszystkie własności naszych jachusów, ale potrzeba przyznać, że jest nieco obyczajniejszy, a to przez niejakie światełko rozumu. Nie rozumuje on zupełnie tak jak Huyenemowie, lecz przynajmniej ma poznanie i oświecenie daleko większe od naszych Yahusów. Ale oto jest, panowie moi, coś, co was zdziwi i na co proszę, miejcie pilną uwagę. Dacież temu wiarę? Upewnił mnie, że w jego kraju kastrują Huyenemów od lat młodych, co ich czyni spokojniejszymi i powolniejszymi, i że ta operacja łatwa jest i bez wszelkiego niebezpieczeństwa. Będziesz to hańba, panowie moi, że niektóre weźmiemy od zwierząt nauki i za pożytecznym ich pójdziemy przykładem? Czyliż nie uczy nas mrówka dowcipu i przezorności? A jaskółka, tak tłumaczę słowo lihana, chociaż ptak ten jest daleko większy. Nie dałaś nam pierwszych początków budowania domów? Wnoszę zatem, że bardzo przyzwoicie możemy wprowadzić zwyczaj kastrowania młodych Yahusów. Yahusy tym sposobem rzezane będą łagodniejsze, pokorniejsze, powolniejsze, a tym samym powoli wygubimy cały ten rodzaj. Zdałoby się teraz zachęcić wszystkich, aby z wszelką usilnością starali się chować osiołki, które ze wszech miar są bez porównania lepsze od Yahusów, a nadto można nimi pracować od lat 5, gdy tymczasem Yahusy do niczego się nie nadają do lat 12. To było wszystko, czego się od pana mego dowiedziałem z Rady Parlamentowej, ale nie powiedział mi jednej okoliczności, która się mnie osobiście tyczyła i której wkrótce opłakanych doznałem skutków, jak to czytelnik w stosownym miejscu wyczyta. Z tego zdarzenia wypływają wszystkie następne nieszczęścia mojego życia, ale nim to opiszę, trzeba mi jeszcze nieco powiedzieć o charakterze i zwyczajach Huyenemów. Huyenemowie nie mają książek. Nie umieją ani czytać, ani pisać, a zatem całą ich umiejętnością jest ustne podanie. A że naród ten jest spokojny, zjednoczony, cnotliwy, rozumny i żadnej z narodami obcymi nie ma styczności, przypadki wyjątkowe są w tym kraju rzadkie i wszystkie ich historie mogą się łatwo w podaniu bez obciążenia pamięci zachować. Wspomniałem już, że nie znają chorób i dlatego u nich nie ma doktorów. Kiedy kaleczą sobie kopyta na ostrych kamieniach lub ciało sobie potłuką, umieją sami się leczyć, znając doskonale lekarskie krzewy i zioła. Lata obliczają podług obrotów księżyca i słońca, podziału zaś na tygodnie nie używają. Są dokładnie obznajomieni z poruszaniem tych dwóch ciał niebieskich i znają przyczyny ich zaćmień, na tym ogranicza się cała ich znajomość astronomii. Ich poezja jest arcypiękna, a prześcignęli w niej innych śmiertelnych. Przyjemność i stosowność podobieństw, obfitość i dokładność opisania, związek i żywość wyobrażeń są nieporównane w ich poezji. Ich wiersze zawierają szczytne myśli o przyjaźni i życzliwości, albo chwałę zwycięzców w wyścigach i innych ćwiczeniach ciała. Ich budowle, choć proste i niekształtne, są jednak bardzo wygodne i tak urządzone, iż najlepiej ochraniają przed gorącem i zimnem. Mają w swoim kraju gatunek drzewa, które doszedłszy 40 roku traci moc w korzeniu i przy najmniejszej burzy obala się. Pień jego jest bardzo prosty i Huyenemowie robią go spiczastym za pomocą ostrych kamieni, gdyż użytek żelaza jest im nieznany. Takie pnie wbijają w ziemię w odległości 10 cali od siebie i przestrzenie między nimi zapełniają plecioną słomą lub wikliną. W ten sposób robią sobie dach i drzwi do domów swoich. Huyenemowie używają wklęsłej części swej nogi między pęciną i kopytem, jak my, rąk naszych, a to z trudną do uwierzenia zręcznością. Widziałem, jak młoda klacz z naszej familii nawlekała tym stawem igłę, którą jej w tym celu pożyczyłem. Mogą doić swoje krowy, zbierać z pola owies i wszystkie ręczne odbywać czynności. Mają gatunek twardego kamienia, który przez tarcie o inne kamienie ostrzą i robią sobie z niego różne instrumenty służące im za siekiery, kliny i błoty. Z tych kamieni sporządzają też sierpy do żęcia owsa i siana rosnących na ich polach, po czym ładują snopy na wozy, które Yahusy ciągną do domu. Tam służący depczą je w wystawionych do tego budynkach tak długo, aż się oddzieli ziarno, które chowają w osobnych magazynach. Sporządzają też prosty gatunek drewnianych i glinianych naczyń i te ostatnie suszą na słońcu. Wyjąwszy nieszczęśliwe wypadki, umierają tylko ze starości i grzebani są w najdalszych zakątkach. Gdy który Huyenem umiera, nikogo to ani nie smuci, ani nie cieszy. Najbliżsi jego krewni, najlepsi przyjaciele suchym i obojętnym okiem patrzą na jego pogrzeb. Umierający nie żałuje, że świat opuszcza. Zdaje się, jakby kończył wizytę i jakby żegnał kompanię, z którą się przez długi czas bawił. Pamiętam, że raz pan mój zaprosił jednego z przyjaciół z całą familią dla jakowegoś ważnego interesu. Dziwowaliśmy się, nie widząc kompanii na czas umówiony. Na koniec przychodzi sąsiadka z dwoma swymi synami. Proszę, mówi, darować mi to opóźnienie, ponieważ dziś rano nieprzewidzianym przypadkiem mój mąż chnówna. Bardzo dobitne wyrażenie w ich języku, które nie da się dobrze na angielski przetłumaczyć. Oznacza ono mniej więcej powrócić do pierwszej swej matki. Tłumaczyła się, że wcześniej przybyć nie mogła, gdyż straciwszy męża rano, naradzała się, jak dobrej żonie przystało ze służbą, co do miejsca, gdzie go pochować należy. Była wesoła przez cały ten czas, gdy bawiła w domu pana mego, jak i reszta kompanii. Po 3 miesiącach sama umarła. Huyenemowie pospolicie 70, 75, a niektórzy 80 lat żyją. Na kilka tygodni przed śmiercią prawie wszyscy przewidują swój koniec i bynajmniej się tym nie trwożą. Na ten czas przyjmują wizyty i powinszowania od wszystkich swoich przyjaciół, którzy im życzą dobrej podróży. 10 dni przed skonaniem, którego czas prawie zawsze umieją trafnie wykalkulować, odwiedzają swoich sąsiadów, niesieni w wygodnym krześle przez jachusów. Takich krzeseł używają nie tylko przy podobnej okazji, ale na starość, w dalekich podróżach albo gdy wypadkiem okuleją. Huyenemowie, oddając te wizyty, żegnają ceremonialnie wszystkich przyjaciół, jakby udawali się w odległą część kraju dla przepędzania tam reszty życia. Muszę w tym miejscu nadmienić, że Huyenemowie nie mają w swym języku słowa, którym by wyrazili zło, ale tylko używają podobieństw, wziętych od brzydkości i złych cech jachusów. Tak, gdy chcą wyrazić głupstwo którego ze służących, wykroczenie którego ze swych dzieci, kamień, o który się przytrafi potknąć, zły czas i inne rzeczy podobne, wymieniają tylko rzecz samą i dodają przymiotnik jachu. Na przykład dla wyrażenia tych wszystkich rzeczy powiedzieliby Chnum jachu, Wnaholm jachu, Lingman Wilma jachu. Dla wyrażenia jakiego domu źle zbudowanego powiedzieliby Inholm Ronholm jachu. Jeżeli kto o zwyczajach i obyczajach Huyenemejów zechce wiedzieć więcej, proszę niech zaczeka, aż wyjdzie księga, którą w tej materii gotuję. Nim to nastąpi, upraszam publikum przestać na tym krótkim opisaniu i pozwolić, abym kończył resztę przypadków moich.